Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście, rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, powiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? To mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca, a o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą Syna. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Oto słowo Pańskie. Chodząc z Jezusem zmartwychwstałym w tym czasie po drogach Ewangelii, przypominamy słowa, które wypowiedział przed swoim cierpieniem, śmiercią. Słyszeliśmy przed chwilą początek jego mowy do uczniów na ostatniej wieczerzy. Przypominamy sobie te słowa, aby lepiej zrozumieć i przyjąć zmartwychwstałego Chrystusa i spotkać go na naszych drogach. I słyszymy to, co słyszeli prorocy, gdy ich Bóg w dawnych czasach Izraelu powoływał. Między innymi słyszał to prorok Jeremiasz, którego czekał ciężki los i ciężkie życie z powodu Boga, któremu służył. Był jednym z najbardziej prześladowanych proroków, wrogiem publicznym numer jeden w Jerozolimie na początku VI wieku. Niech się nie trwoży serce wasze, mówi Jezus uczniom na ostatniej wieczerzy. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Lęk, którego mają się pozbyć. Czego boimy się, gdy zaczynamy każdy dzień? Lęk, który paraliżuje życie, krępuje je. Nie możemy oddychać tak, jak powinniśmy. Oddychać życiem, angażować się w dzień, który dostaliśmy w ręce. To dar czasu jednego dnia. To jedyny dar, który naprawdę mamy w rękach. Dar czasu jednego dnia. Dobrze zacząć dzień, zapytać Boga, czego się boję dzisiaj. I usłyszeć każdego dnia to słowo Jezusa, które wypowiada do uczniów tuż przed swoim odejściem od nich, żeby się nie bali, bo go nie będą widzieć. Niech się nie trwoży wasze serce. Serce w tym języku, którym posługuje się Jezus, języku od pokoleń Izraela, to nie symbol uczuć, tylko racjonalności człowieka. Serce w sposobie mówienia biblijnego języka to cały człowiek w swojej całej racjonalności, poznawaniu rzeczy, podejmowaniu adekwatnych decyzji, poznawaniu dlatego, że Bóg go oświeca. I dlatego zaraz potem Jezus apeluje do nich. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Gdzie wcześniej w Ewangelii według świętego Jana pojawia się to połączenie w mowie Jezusa. Wiara w Boga i wiara w Niego. To połączenie znajdujemy trochę wcześniej w Ewangelii, tuż przed ostatnią wieczerzą, kiedy Jezus wówczas mówi do uczniów: kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, ale w Tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jak światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. Tu było połączenie. Wiara w Boga i wiara w Jezusa. I to połączenie jest nowością Boga dla Izraela i całego świata. Odtąd wierzyć Bogu, to znaczy temu, który stworzył wszystko. Ziemię, ludzi, wszystko, co na niej żyje. Cały wszechświat, który możemy zobaczyć, gdy podnosimy głowę w niebo, w nieboskłon. Ta wiara w kogoś takiego jest odtąd połączona z wiarą w człowieka, w Jezusa z Nazaretu, którym stał się Bóg. To połączenie jest nowością i nową wiadomością dla Izraela i całego świata. I od tego połączenia zaczyna się wszystko, albo zaczyna się kończyć wszystko. I to jest źródłem rozróżnienia i rozdzielenia ludzi dzisiaj także, w Izraelu i w świecie. Czy łączy się wiara w Boga, Stwórcę tego, co jest, i naszego Stwórcę z wiarą w Jezusa z Nazaretu? Czy to to samo? Jezus głosi tę niezwykłą wiadomość, obrazoburczą dla wielu wówczas i obrazoburczą dla wielu dzisiaj. Co to za religia, która łączy wiarę w prawdziwego Boga, który przecież jest radykalnie inny od wszystkiego, co jest, bo inaczej nie byłby Bogiem, z wiarą w kogoś, kto tu się pojawił jak my, wyglądał jak my, cierpiał jak my i umarł jak my. To było zgorszenie, niemożliwe. To nie jest prawdziwa religia. Dlatego Jezus tak bardzo im o tym mówi wówczas. I oni powtarzają te słowa po Jego zmartwychwstaniu też. Wiara w Boga, Stwórcę świata i Stwórcę ich samych, łączy się z wiarą w Jezusa z Nazaretu, Boga człowieka. A ta wiara sprawia, że lęk, ten najgłębszy lęk, który nie pozwala iść przez cały dzień i prawdziwie żyć, ten lęk ustępuje. Nie znika całkowicie, cały czas nam zagraża. Zagrażają nam różne lęki, ale jesteśmy w stanie dzięki tej mocy wiary, opierania się o Boga Stwórcę i o Boga Zbawca, Jezusa z Nazaretu i Jego Ewangelię, dobrą wiadomość dla człowieka i świata, jesteśmy w stanie przekraczać lęk i prawdziwie żyć. Nie dajemy się zamknąć lękowi, ani przed ludźmi, których spotykamy na co dzień, małymi i wielkimi w tym świecie, ani przed tymi, którzy mają wielką władzę i wielkie możliwości, żeby nam zagrozić, ani nawet nie boimy się własnych słabości, które dobrze znamy. Przekraczamy lęk, bo wierzymy w Boga i wierzymy w Jezusa. To słyszeli prorocy także przez pokolenie. Nie wolno im było bać się ludzi. Gdy bali się ludzi, przestawali być związani z Bogiem i wtedy to był koniec ich samych, ich własnego życia, tożsamości. Jeremiasz, młody Jeremiasz, słyszy na początku księgi, o tym pisze: nie bój się ich. I Bóg mówi, że z niego zrobi warowne, gdy będą w niego uderzać, że będzie twardy jak skała, gdy będzie trzeba. Nie rozkruszą go w życiu. Ani ludzie, ani rzeczy, ani wydarzenia, ani nawet on sam nie skruszają, jeśli tylko będzie opierał się o Boga, czyli wierzył w Boga, który go posyła. I dokładnie to samo powtarza Jezus. W nim się to wypełnia, Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. A wcześniej mówił, że wiara w Niego to wiara tego, którego posyła, czyli naprawdę tego, który stworzył wszystko i ma władzę nad wszystkim i którego nie dosięga żaden wróg z tego świata. Jak o tym mówi m.in. psalm drugi psałterzy, kiedy rebelia światowa przeciwko Bogu i Jego namaszczonemu, czyli Mesjaszowi, nie może się udać, jest nieracjonalna. I reakcją Boga w psalmie drugim na taką rebelię jest śmiech. Bóg się śmieje, mówi ten psalm. To pokazuje, że to jest nieracjonalne, głupie, mówiąc językiem biblijnym. Głupie jest walczyć z kimś, kto to wszystko stworzył i to jest nieosiągalne. Głupie nie daje mądrości walczyć z kimś, kogo on naprawdę posyła. Bo ten ktoś przychodzi, abyśmy byli mądrzy. Wiara, tak jak o tym Bóg mówi na wszystkich kartach Starego Przymierza i Nowego, między innymi także w tym słowie, gdy Jezus mówi o sobie, ja przyszedłem jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie był w ciemności. Wiara to najwyższa racjonalność, wbrew temu, co się powszechnie myśli. Prawdziwa wiara, wiara w objawionego Boga, czyli w Boga, który się objawia, nie którego wymyślamy, wyobrażamy sobie, jaki może być. To nie Bóg na miarę naszych wyobrażeń. To Bóg, który jest naprawdę, którego musimy odkrywać, bo On się nam objawia. To inny kierunek. Objawienie z góry, a nie wyobrażenie Boga z dołu. Ta wiara to najwyższa racjonalność. Bo On nam daje światło, żeby poznać rzeczywistość, jaką ona jest naprawdę. Codziennie. Widać po skutkach, jak brak wiary, czyli więzi, łączności, komunikacji z autorem wszechświata, ziemi, ludzi i historii, której jest obecny przez ludzi w swoich posłaniach, że brak takiej wiary prowadzi do najwyższej nieracjonalności. Można zobaczyć, jak się bunty przeciwko Bogu, Stwórcy kończyły w historii. Najwyższą nieracjonalnością, chaosem poznawczym. Ludzie przestali w końcu poznawać rzeczy, jakie są naprawdę. Dawali fałszywe imiona wydarzeniom, ludziom, zjawiskom. I to mówi Jezus swoim uczniom, żeby nie uwierzyli światu. To jest kolejne pojęcie ewangeliana. Światu wrogiemu Bogu i ludziom. Czyli ludziom, którzy walczą z Bogiem, Stwórcą i z tymi, którzy są przez Niego oświecani na poznawczą, żeby nie uwierzyli, że są ciemnotą, że siedzą w ciemności, bo wierzą w Boga Stwórcę, bo słuchają Ewangelii Chrystusa, czyli Mesjasza, którego On posłał. To zupełnie odwrotnie. W ciemnościach siedzą ci, którzy nie opierają się o Boga Stwórcę i nie proszą Go o światło na poznanie rzeczy. Poznają fałszywe, wymyślają fałszywe nazwy, żeby poprowadzić w nierzeczywistość ludzi, którzy im uwierzą. Na czym polega największe zło kłamania? Na tym, że się ludzi prowadzi w świat, którego nie ma i nie może go być. Bo to nie jest świat stworzony przez Boga. Zarówno całości, jak i poszczególnych jego częściach i zjawiskach. Księgi mądrościowe Starego Przymierza mówią to cały czas, co jest prawdziwą głupotą, i co prawdziwą mądrością. I na jakiej drodze można to osiągnąć? Jezus mówi dalej w tej Ewangelii, żegnając się z uczniami wówczas na ostatniej wieczerzy. Ja jestem drogą, prawdą i życie. Droga, prawda i życie. Stoi przed nimi człowiek, który mówi, że on jest tym wszystkim. Droga do czego? Do życia. A przez co idzie w takim razie? Przez prawdę. Dlaczego? Bo poznanie prawdziwe rzeczy, ludzi, wydarzeń i nadanie im właściwych, prawdziwych nazw to wprowadzenie w rzeczywistość, która jest, a nie w wirtualną i nierzeczywistość. I Jezus jest tym wszystkim. Mesjasz, droga, prawda i życie. Można dojść do życia tylko przez prawdę. Kłamstwo kończy się śmiercią. Obumieraniem wszystkich. A światłem,
dzięki któremu można widzieć, jak rzeczy się mają naprawdę i mieć odwagę prawdy. Tym wszystkim jest Mesjasz. To była wówczas wiadomość zupełnie nowa dla Izraela. Bo tym wszystkim był Bóg od zawsze na natchnionych kartach Pisma Świętego, które czytali. Bóg objawiał się jako droga, prawda i życie. To, że nagle stanął przed nimi człowiek z krwi i kości, podobny do nich, i powiedział to samo, to wówczas dla nich albo to było najwyższą obrazą Boga i nieracjonalnością, albo naprawdę wydarzeniem niezwykłym, jedynym w historii ludzi. Jedni to uwierzyli i stali się mesjańscy, czyli chrześcijańscy. Inni to odrzucili i błąkali się swoim życiu. Ale ich wszystkich chce Bóg zgromadzić, bo objawia się jako pasterz każdego. I nie zostawi żadnego człowieka w ciemności, będzie go szukał zawsze. I tak kazał swoim uczniom, żeby mieli odwagę być sobą w tym świecie. Nie bali się nazywania ciemnogrodem i oczerniania. Mają mieć świadomość tego, kim są i mają mieć prawdziwe poczucie godności, którego nikt im nie może odebrać. Stąd liście Piotra słyszą, jesteście królewskim kapłaństwem, ludem odkupionym. Ktokolwiek nadaje wam inne nazwy, kłamie. Tę godność macie nie od ludzi, tylko od Boga. Ona nie może być stracona i odebrana. Jeśli sami nie chcemy, nie stracimy i sobie nawzajem nie odbierzemy, tracąc więź z Bogiem. Tego uczy Jezus swoich uczniów tuż przed swoim odejściem na ostatniej wieczerzy, żeby wiedzieli, że wiara jest najwyższą racjonalnością bytu. Nie ma większego poznania rzeczy w istocie. Można gromadzić dane i trzeba. Bóg daje zdolności ludziom niezwykłe poznawania rzeczywistości w różnych dyscyplinach nauk, posługiwania się tymi danymi. Ale czym innym jest zrozumienie istoty rzeczy? Można nagromadzić dane i nic nie rozumieć. Chodzi o to, żeby zrozumieć, co to jest. Ku czemu to jest prowadzi, jaki to ma sens? Droga do życia, która wiedzie przez prawdę. Jeśli ktoś się zakłada, nie wyląduje w życiu, bo ląduje w nierzeczywistości. Krok po kroku, dzień po dniu, aż do ostatniego dnia naszej historii na tej ziemi. Uwierzmy Chrystusowi i Jego apelowi. Niech się nie trwoją serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.